Na zdrowie.
Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry Państwa i moim gościem.
Nazywam się Andrzej Staszczuk i jestem psychologiem sportu.
No właśnie, to dość szerokie, powiedziałabym, zagadnienie, bo psychologia, no wszyscy wiemy, że ma różne oblicza, różne twarze, ale psycholog sportowy, ja bym chciała, żeby Pan wyjaśnił, czym się zajmuje dokładnie i dla kogo jest.
Bardzo się cieszę, że pada to pytanie, ponieważ na rynku funkcjonuje bardzo dużo treści związanych z byciem psychologiem sportu. Natomiast psycholog sportu to jest po prostu fachowiec, który zajmuje się mentalem, zajmuje się kompetencjami, które pomagają sportowcom w tym, żeby mieli lepsze wykonanie. A gdy mają jakieś trudności, problemy związane z głową...
Czy porażki ich dopadają też?
Porażki to jest jeden z tematów, który jest fundamentalny, najczęściej się powtarzający, bo tych porażek, ja nazywam je lekcjami, z których trzeba wyciągnąć wnioski. Jest całkiem sporo w karierze sportowca i sportowiec potrzebuje tego, żeby się odpowiednio do nich nastawić, zrozumieć je, wyciągnąć wnioski i być może wprowadzić jakieś zmiany, ale przede wszystkim zostawić je trochę w przyszłości, no bo życie się toczy dalej.
A to się da?
Tego się uczymy cały czas, dlatego że emocje, które powstają w głowie, jednak są niezależne trochę od nas. I potrzebujemy po prostu stworzyć strategię działania, narzędzia, techniki, które wspomagają to, żeby czuć się trochę lepiej z tymi trudniejszymi doświadczeniami.
No właśnie, bo ja nie wiem, jak wiele osób korzysta z takiego psychologa.
Coraz więcej.
Coraz więcej. No to tak jak pewnie w ogóle społeczeństwo, które się uczy tego, że nie jest już piętnowane z powodu wizyty u psychologa, bo kiedyś przecież tak było.
Tak.
Natomiast na ile ta świadomość ludzi trenujących, nie tylko zawodowych sportowców, jest już tak duża, że wiedzą, że potrzebują pomocy.
Ta świadomość się bardzo zwiększa, dlatego że mamy w powszechnych mediach mnóstwo przykładów osób, sportowców z samego topu, którzy korzystają z psychologa sportu. Weźmy na przykład Łukasza Piszczka, Igę Świątek, która święci sukcesy w tenisie, czy chociażby Roberta Lewandowskiego, Mateusza Gamrota, Janka Bachowicza. Wielu świetnych sportowców wie o tym, że na tym poziomie takim wysokim potrzebuje dbać o szczegóły. I ta głowa jest jednym z tych często szczegółów, które decydują o tym, w którym miejscu znajdą się na zawodach. Więc od samej góry idzie przykład, że po prostu ta głowa ma duże znaczenie.
No ale zawsze mówiło się, przepraszam, że uprawiając sport właśnie wyzbywamy się tych złych emocji, tych projekcji, kolokwialnie mówiąc, które tworzy nasza głowa, no bo wydzielają się endorfiny i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie zawodowym wygląda to pewnie inaczej, bo oprócz tego, że robi się to, co się lubi, to trzeba być ciągle w formie i przygotowanym, żeby nie spaść, że tak powiem,
w rankingu. Na poziomie amatorskim to rzeczywiście jest tak, że gdy nie ma wielkich oczekiwań, to też te endorfiny wystarczają. Mhm. Ale na poziomie zawodowym, gdzie dochodzi presja swoja, osobista i otoczenia, trenerów, rodziców, kibiców, to tam już nie wystarcza ten poziom, w którym jesteśmy sami z siebie zadowoleni. Potrzebujemy mieć mechanizmy przygotowane do tego, żeby sobie radzić z presją, stresem, koncentracją czy brakiem koncentracji, radzenie sobie z porażką, o której wspomnieliśmy, i wieloma innymi mechanizmami. Tutaj już jednak się zmienia przez pryzmat przede wszystkim oczekiwań.
Można się tego nauczyć?
Oczywiście, ja już przeprowadziłem tych procesów wiele. Nie zawsze to jest tak, że to jest łatwe, szybkie i przyjemne, gdyż od razu na to uczulam. Natomiast jest to do wypracowania. Czasami trwa to kilka miesięcy, czasami trwa to 2-3 lata, a czasami przez całe życie się tego uczy sportowiec, żeby cały czas utrzymywać się na niezłym poziomie.
Co jest najtrudniejsze dla ludzi, którzy do Pana trafiają?
2-3 tematy, które najczęściej do mnie trafiają, to jest po pierwsze radzenie sobie ze stresem. W sytuacji takiej, kiedy są na zawodach i rośnie ta wewnętrzna taka...
Adrenalina.
Napięcie, adrenalina, to wszystko. To trzeba naprawdę umieć sobie radzić ze stresem. Drugi temat, który jest najbardziej powszechny, to jest pewność siebie. Czyli jak wierzyć w swoje umiejętności po to, żeby wykonać odpowiednią pracę na zawodach.
No jak wierzyć, przepraszam, że wejdę w słowo, jak mieć tą pewność, kiedy z boku się słyszy, że coś się źle zrobiło od kolegów, na przykład z drużyny.
Tak, i wtedy potrzebuje człowiek mieć takie przekonania pobudowane wewnętrznie, że jednak robi postęp, robi progres, ma swoje mocne strony, a dzisiejszy dzień może wyszedł jak wyszedł, przed, ale można z tego wyciągnąć wnioski i iść do przodu, czyli traktować to bardziej jako zasób, jako pewien zbiór informacji do rozwoju, a nie traktować to jako ocenę własnej tożsamości, osobowości, czy w ogóle potencjału, który się ma. Czyli bardziej traktować to jako element, który po prostu będzie wzbogacał. I to jest, od razu podałem takie rozwiązanie, sposób, jaki ja pracuję. Ja bardzo wzbogacam sportowców, staram się ich wzmacniać przede wszystkim, bo wiem, że tej presji na co dzień mają bardzo dużo.
A trzeci?
A trzeci to jest temat koncentracji. Jeden z najbardziej powszechnych obecnie, no bo absolutnie wszystko, co dookoła jest teraz w mainstreamie, w marketingu, próbuje nas wyciągnąć, czyli zabrać coś, co jest najcenniejsze, co mamy, czyli czas i uwagę. Więc ja uczę zawodników tego, żeby byli mega skoncentrowani na tym, co jest dla nich najistotniejsze, czyli na wykonaniu, na tym, co mają zrobić na swoich zadaniach w czasie zawodów. To jest też trudna sztuka, bo dzisiaj badania pokazują, że właściwie jesteśmy w stanie kilka minut się skoncentrować, a później ta uwaga gdzieś ucieka. I to wymaga codziennego, od razu mówię, siermiężnego treningu, takiego opartego o zaplanowany harmonogram, gdzie potrzeba samodyscypliny, bo innej drogi w zasadzie chyba nie ma.
No dobrze, jest to dość łatwe pewnie i zrozumiałe dla tych, którzy ze sportem są związani pewnie od wielu lat i też swoją karierę zawodową wiążą właśnie ze sportem. Gorzej pewnie z tymi młodymi, z dzieciakami, które zaczynają swoją przygodę, czy to w koszykówce, czy piłce nożnej, czy jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportu, gdzie właściwie z każdej strony jest presja. Gdzieś według mnie, my rodzice także, my dorośli, zgubiliśmy pewien poziom zabawy, która w tym powinna być i towarzyszyć dzieciakowi i narzucamy, czy rodzice narzucają z punktu właśnie taką presję, rywalizację, która powinna towarzyszyć w każdej dziedzinie sportu. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że młody człowiek przede wszystkim musi znaleźć swoją drogę, przede wszystkim musi spróbować wielu rzeczy, żeby wiedzieć, czy ten sport jest tym, który on chciałby uprawiać. No i właśnie, kiedy na przykład z takim młodym człowiekiem, który zaczął grać, no nie wiem, koszykówka, bardzo modna, na czasie, na topie w tej chwili, no mamy drużynę w Słupsku najwyższej półki w tej chwili, tak. I teraz no wielu młodych ludzi chce iść w ich ślady, chce być na topie, chce być częścią tej społeczności, tak to nazwijmy, tej grupy. No i teraz właśnie trafiają na boisko, zanim się nauczą wielu rzeczy.
Minie trochę czasu.
To są łzy, to jest dramat, to są sfrustrowani rodzice, to są rówieśnicy, którzy są bezlitośni. Kiedy jest ten moment, żeby sięgnąć po pomoc?
I tutaj powiem od razu o kilku aspektach, dlatego że ja i moja rola jest zbudowana też po to, żeby chronić te dzieciaki przed właśnie tymi trudnymi elementami, z którymi mogą sobie naturalnie nie radzić, bo nie muszą wcale, nie mają jeszcze pobudowanych mechanizmów. Moim zadaniem jest dbać o to, żeby mieli dużo radości i przyjemności ze sportu, żeby wiedzieli, skąd wypływa ich ta motywacja i najczęściej to motywacja wewnętrzna. Moją rolą jest też informować i edukować rodziców, że być może to, co robią wobec swoich dzieci, przerzucają, projektują, tak jak się mówi, swoje oczekiwania wobec nich.
Ambicje niespełnione.
Ambicje niespełnione, oczywiście, że tak. Że być może to nie jest właściwa ścieżka i to może krzywdzić, mówiąc wprost, ich dzieciaków.
No efekt będzie odwrotny.
Efekt będzie odwrotny. Ja wychodzę z takiej zasady. Najpierw człowiek, potem sportowiec. Czyli jeżeli moi zawodnicy są szczęśliwi, są w dobrostanie, to moja robota jest absolutnie zrobiona. Jeżeli radzą sobie lepiej z emocjami, jeżeli radzą sobie lepiej ze stresem, to moja robota jest również zrobiona, ponieważ ja w drugiej kolejności patrzę na wyniki, a w pierwszej kolejności na to, czy moi zawodnicy będą rozwijali się za pomocą sportu, bo sport jest przecież narzędziem do tego, żeby rozwijać się jako człowiek.
No tak.
Dlatego to jest dla mnie priorytet. Ja staram się nie schodzić z tej ścieżki, mimo dużej presji na rezultaty i wyniki, bo one w dzisiejszym świecie są przecież wszechobecne. Natomiast to nie jest też tak, że ja omijam te wyniki. Wyniki są istotne, rezultaty, postępy. Oczywiście,
czy progres jak najbardziej.
Tak, oczywiście, że tak. Więc ja edukuję, rozmawiam, informuję, oczywiście z różnym skutkiem, no bo te emocje wewnętrzne, ambicje, o których pani wspomniała, są oczywiście głęboko zakorzenione i naturalne też ze strony rodziców, no ale staram się gdzieś tym wszystkim odnaleźć. Wspomniała też pani o tym, że jak młodzi zawodnicy reagują. No właśnie mam taką tendencję, że młodzi zawodnicy częściej i chętniej wchodzą, czyli ten próg wstępu jest u nich szybszy, bo mają dostęp do social mediów, widzą, że inni sportowcy korzystają z tych logo sportu, że się trochę tym chwalą, że lepiej funkcjonują, lepiej zarządzają swoimi emocjami. I oni też chcą w ten sposób funkcjonować.
No dobrze, w przypadku nastolatków, powiedzmy już takich prawie dorosłych, czy właśnie dorosłych zawodników, no temat wydaje się prosty, tak? Oni powinni sami zareagować, wiedzieć, kiedy zapukać w te drzwi i poprosić o pomoc. W przypadku młodszych dzieci najczęściej trener albo rodzic. Tak, powinien wyłapać ten moment, w którym warto
skorzystać. Ja myślę, że to jest cały system. Mhm. Cały system, czyli zawsze są jakieś sygnały świadczące o tym, że być może potrzebne jest jakieś wsparcie. Ja też od razu nadmienię, że spora część osób przychodzi do mnie. Ja już wiem, że prawdopodobnie jest w jakimś małym, mniejszym lub większym kryzysie, gdzie potrzebuje tego wsparcia, ale ja zawsze zachęcam do profilaktyki, czyli przyjdź do mnie w momencie, nie kiedy jest i chcę przejść z minus 8 do minus 2, tylko z miejsca, w którym jesteś z plus 2 na plus 6 na przykład, czyli jest to element rozwijamy. Uprzedzamy to, co może się wydarzyć i być może w ogóle nie będzie potrzebna interwencja, dłuższa. Wsparcie terapeutyczne czy psychiatryczne, tylko na tyle będzie dużo dobrych, pobudowanych mechanizmów, że unikniemy tej sytuacji. Dlatego, jeżeli mam odpowiadać prost, im szybciej jest edukacja związana z psychologią, już nie mówię o psychologii sportu, im szybciej buduje się świadomość w młodym człowieku dotyczącego jego emocji, potrzeb, wyrażania tych potrzeb i też rozumienia, gdzie i dokąd podąża, tym lepiej, bo wtedy budujemy dojrzałego człowieka, a mi bardzo na tym zależy, żeby to byli dojrzali ludzie rozumiejący swoje wnętrze, swoją osobowość. I to też jest edukacja do rodziców, że potrzebujemy w tym iść trochę procesowo. To się nie stanie z dnia na dzień, tylko będzie się trwało przez ileś lat, ale naprawdę warto, bo czy każdy rodzic powinien sobie powiedzieć, czy chce mieć dziecko, które będzie szczęśliwe, które będzie wiedziało, czego chce od życia, ale też będzie wiedziało, czego nie chce. Mhm. Bo po drodze się zdarza, prawda, że w sporcie, ze sportu ileś osób znika, tego zawodowego. Ale nadal są szczęśliwymi ludźmi, bo sport stał się dla nich po prostu narzędziem.
I częścią, że tak powiem, życia, tak? Nieodłącznym tak. elementem radzenia sobie także ze stresem, który mamy dookoła siebie, bo to, o czym mówiłam, czyli i endorfiny się wydzielają i rzeczywiście człowiek może ten niepoukładany dzień codzienny zostawić choćby na siłowni, czy biegając po parku.
Pewnie, że tak. Pewnie,
czy
że
grając tak. w tenisa, jakkolwiek.
Pewnie się z tym zgadzam, bo sport po prostu uczy kapitalnych nawyków. Mhm. Zazwyczaj sportowcy, którzy trenowali przez ileś lat, wchodzą z tymi samymi kompetencjami, na przykład do środowiska zawodowego, do pracy, w życiu zawodowym i w życiu prywatnym są po prostu poukładani.
No to jest samodyscyplina, tak. To jest praca zespołowa, także to jest rzeczywiście mnóstwo pozytywnych rzeczy wynikających z bycia w pewnej grupie, czy uprawiających ludzi sport. Ja jeszcze chciałam zapytać o trenerów. Czy oni mają też większą świadomość tego, że mogą swoich zawodników kierować właśnie do psychologa sportu?
Zdarza się, że to właśnie zawodnicy do mnie, przepraszam, że trenerzy do mnie dzwonią i pytają, czy mogą wysłać zawodnika, więc świadomość jakaś jest. Ja nie jestem pewny, jak głęboka
jak
jest
duża.
Ta świadomość. Zazwyczaj, kiedy nie radzą sobie po prostu z pewnymi rzeczami związanymi z relacją z zawodnikiem, to wtedy go wysyłają do mnie, licząc na to, że to jest trochę jak wizyta u fryzjera, że wejdzie ktoś i obetniemy tutaj kogoś z braku pewności siebie i po jednej wizycie jest już gotowy do tego, żeby rywalizować na najwyższym poziomie.
A tu proszę skucha, bo to proces.
No niestety, mamy smutną informację, to trwa i to trwa dłużej niż kiedykolwiek komukolwiek się wydaje. Mhm. Natomiast cieszę się, że pojawia się taka iskierka gdzieś w głowie świadomości, o to może jednak popracujemy nad tymi elementami mentalnymi. Zresztą też jest apel do trenerów, żeby sami poszerzali swoją wiedzę na temat psychologii sportu, bo zawodnicy, którzy do mnie przychodzą, też informują, że jest bardzo dużo, staram się teraz jak to ubrać, zaniedbań albo obszarów do rozwoju u samych trenerów w komunikacji, w zarządzaniu też emocjami.
To są to rzeczy, których na studiach nie uczą tak naprawdę, albo uczą w tej chwili i coraz bardziej. Natomiast rzeczywiście lata temu, no to to, co też wybrzmiało już na antenie, że wizyta u psychologa no, nie była, że tak powiem, chlubną rzeczą. Nie każdy chciał się chwalić tym, że korzysta ze wsparcia psychologa
tak.
czy terapeuty. Natomiast no, ja też mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że sięganie po pomoc nie jest niczym złym, a właśnie może przyczynić się do tego, że no, zrobimy ogromny progres. Już nie tylko w sporcie, ale jako ludzie, jako człowiek będziemy
ja powiem,
dużo
że jest
lepsi.
Zupełnie odwrotnie. Czyli ja postrzegam, jak to się dzieje do psychologa, do psychoterapeuty, że cudownie, dbasz o siebie. Ja bardzo to wzmacniam. Zadbaj o siebie, swoje potrzeby, emocje. Przecież na co dzień jest wiele sytuacji, w których się wzajemnie nie słuchamy, nie słyszymy, nie rozmawiamy. Nie chcemy też powiedzieć czasami drugiej osobie o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją wewnątrz, a psycholog czy psychoterapeuta może być tą odpowiednią osobą do tego, żeby wyrazić te wszystkie rzeczy, ale jeszcze w sposób konstruktywny. Czyli dostajemy taką rzetelną informację zwrotną, opartą o troskliwość, o wyrozumiałość,
o nieocenianie.
O nieocenianie, które w dzisiejszym świecie jest wszechobecne, zero-jedynkowe zresztą oceniania. Albo jesteś dobry, albo jesteś zły.
No tak.
A ja mówię o tym, że świat jest pełny odcieni szarości i to nie jest tak, że dzisiaj jest tak, a jutro będzie inaczej.
No tak, i to, że jesteśmy różni, jest tylko na plus. Nie musimy być jeden do jednego tacy sami, ani w życiu, ani w sporcie. Myślę, że to są ważne rzeczy i generalnie jakby też zawsze podkreślamy, że zdrowie fizyczne no, powinno iść w parze ze zdrowiem psychicznym tak naprawdę.
Tak, rzeczywiście tak. Bardzo wiele rzeczy związanych z fizycznością przypływa z poziomu psychiki, czyli jest taki obszar w psychologii, psychosomatyka. Jeżeli są zaniedbania związane z fizycznością, czyli na przykład brakuje ruchu, to to wpływa automatycznie na to, że czasami jest obniżony nastrój.
Samoocena,
tysiąc różnych rzeczy. Człowiek patrzy w lustro i myśli sobie, kurczę.
I nie lubi tego człowieka, którego tam widzi.
Tak, i tutaj jest praca nad akceptacją, ale z drugiej strony ja od razu też mówię, może trochę ruchu. Do tego wszystkiego. Może zaplanujmy 2-3 razy w tygodniu konkretnie, gdzie pójdziesz, co zrobisz, bo tak się dużo deklaracji pada w trakcie...
No, najczęściej one padają tak u zbiegu końca i początku nowego roku. Zawsze robimy plany, czy jesteśmy
cudowne.
Mali, czy duzi tak naprawdę. Zawsze planujemy postanowienia noworoczne, to się ładnie nazywa. Potem są wiosenne, potem są letnie i tak sobie sezonowo układamy te nasze, tą naszą życzeniowość.
To też jest moja rola, ponieważ jestem trochę elementem motywacji zewnętrznej, mobilizacji systemu. Czyli co to oznacza w praktyce? Że ktoś jak ze mną rozmawia i się do czegoś zobowiąże, no to ja wracam do tego i pytam się, mówię, jak tam?
Zrobiłeś? Dałeś
zrobiłeś,
radę?
Nie zrobiłeś? Często piszę na WhatsAppie, jak dzisiaj ci poszło, co było fajnego, co było trudnego. I to powoduje, że człowiek się rozpędza. I to takie zobowiązanie wobec mnie no, początkowe powoduje, że jest łatwiejszy próg wejścia do na przykład sportu. To jest ważne wbrew pozorom. Potem właśnie płacimy trenerom na siłowni. I chodzimy w ogóle na siłownię. No głupio jest stać na siłowni i nic nie robić.
O, ja znam takich, którzy potrafią być dwie godziny na treningu i właściwie przechadzać się pomiędzy jednym a drugim.
Zdarzają się tacy? Choć to jest jakiś promil mały. Raczej pozostała część zasuwa, prawda?
Ale, no drodzy państwo, właściwie podsumowując nasze spotkanie, pamiętajcie o tym i chciałabym, żeby jeszcze raz to wybrzmiało. Zdrowie fizyczne jest na równi ze zdrowiem psychicznym. Jedno bez drugiego nie funkcjonuje, nie działa.
Tak, więc ja z mojej strony mogę tylko dodać, żeby dbać o siebie we wszystkich wymiarach.
Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
Na zdrowie.